Witamy Państwa w naszym niecodziennym wydarzeniu, jakim jest to spotkanie Q&A, o czym milczy historia. Ze mną autorzy tego cyklu, czyli pani Urszula Pawlik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I redaktor Marek Mierzwiak.
Witam.
To ta dwójka prowadzi dla Państwa tą porywającą historię, to porywające spotkanie z historią. Dzisiaj mogę zdradzić, że jesteśmy po nagraniu kolejnego odcinka, więc ekipa jest rozgrzana. Mam nadzieję, że przełoży się to oczywiście na tą sesję live, którą ja, Marcin Rutki, będę miał przyjemność dla Państwa poprowadzić, ale obiecuję, ja nie będę się tutaj dużo wtrącał. Będziemy chcieli wycisnąć jak najwięcej od naszych gości. I teraz na początku będziemy chcieli opowiedzieć nieco o kulisach powstania całego cyklu, a potem już oczywiście przechodzimy do pytań, jakie zadaliście naszym gościom pod postami na karcie społeczności na naszym kanale na YouTubie. A tymczasem zaczynamy i przechodzimy do rozmowy o cyklu O czym milczy historia. Zaczniemy od pani Urszuli. Pani Urszulo, o czym milczy historia, czyli o czym nie wiemy, jak zaczął się ten cykl, skąd on się zrodził, jak powstał, coś sprawiło, że dwie kobiety energiczne zderzyły się ze sobą i wymyśliły, o czym milczy historia.
To było tak zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałyśmy obie, bo ja zaczęłam współpracę z Polskim Radiem Katowice.
Ja tylko dodam obie, czyli pani Urszula Pawlik i
Agnieszka Strzemińska. Z Polskim Radiem Katowice tłumacząc wywiady z autorami niemieckojęzycznymi. I któryś wywiad, bodajże to było z panią Charlotą Link, który tłumaczyłam, prowadziła Agnieszka i potem miała kilka pytań i ja jej opowiedziałam o całej historii powstania książki, o której z okazji premiery, której Charlotta Link przyjechała. Potem zaczęłyśmy się spotykać przy kawie i zawsze jej coś tam powiedziałam. Kiedyś jej opowiedziałam jakąś historię, której już nie pamiętam, a Agnieszka mówi, ty, słuchaj, to jest dobre, czy opowiedziałabyś o tym na antenie? Ja mówię, no nie widzę, tak jak ślepy koń startujący na Wielkiej Pardubickiej, nie widzę przeszkód. No i spróbowałyśmy, to był czwartek, pamiętam.
Te czwartki z nami trochę tak zostały.
Tak, i Agnieszka spytała się, czy wytrzymasz pół godziny, czy starczy ci na pół godziny? Ja mówię, dla mnie to nie jest problem, jak najbardziej, bo mam doświadczenia z mikrofonem, słuchawkami, tłumaczeniami. No i audycja się jakoś tak spodobała słuchaczom. Przyszło parę zapytań do radia, czy można by to powtórzyć. Agnieszka do mnie zadzwoniła i mówi, ty słuchaj, masz coś ciekawego do opowiedzenia? Ja mówię, a co chcesz? Ja mówię, a o średniowieczu? Ja mówię, no tylko wybierz, co byś chciała z tego średniowiecza. Wybrałyśmy. No i tak to się zaczęło. Kolejny raz ona mówi, wiesz, może byśmy się znowu spotkały, tylko to już jest nie pierwszy raz i zróbmy to w jakiejś formie, znajdźmy sobie jakiś tytuł. Ja mówię, no to może nazwijmy to, coś z historią. Ja mówię, no to może o czym milczy historia i żeby był pretekst, czy żeby można sobie było pogłębić wiedzę o tym, o czym się mówi, to ja proponuję, żebyśmy zawsze przyniosły do tutaj jakąś książkę. Ona mówi, ale ty wtedy zaczniesz opowiadać o książce, ale o książce odpowiada u nas pan Maciej Szczawiński, mamy programy książkowe. Ja mówię, nie, ja będę opowiadać o tle wokół książki, czy też spoza treści, jak ona powstawała i na początku weźmy tych autorów, których znam. Zacznijmy od kuchni, bo wiem, jak książka powstawała. Ona mówi, dobrze, to tak zrobimy. No i tak się stało. Jeden, czwartek, drugi, trzeci, dziesiąty.
No i tym sposobem mamy praktycznie 180 już? Odcinków, które są tylko na naszym YouTubie, bo początkowo pierwsze odcinki O czym milczy historia nie trafiały do...
Nie, początku były one na żywo w ogóle i one trwały pół godziny z jakąś tam przerwą na reklamę w środku. Potem doszła do tego w studio kamera, też
I wtedy zaczęła się życia. Przygoda
I wtedy z zaczęło się.
Naszymi widzami na kanale na YouTubie. To jest chyba dobry moment, żeby odpowiedzieć na część pytań, bo bardzo często pod tymi starszymi nagraniami pojawia się takie pytanie, czemu Agnieszka przerywała na przykład daną wypowiedź i tak dalej, że często pojawiały się wtrącenia. No to nic innego nie chodziło, tylko o to, co pani powiedziała, że byliśmy na antenie na żywo i Agnieszka była odpowiedzialna chociażby za dyscyplinę czasową.
Tak jest, a ja jestem niezdyscyplinowana i do tego gaduła i jak mnie się po paluszkach nie uderzy, to ja mogę. Teraz ten problem przejął pan Marek i on jest odpowiedzialny za ściąganie mnie na ziemię.
Czyli czasami Pegazowi trzeba podcinać skrzydełka.
No jeżeli mamy Pegaza, a jeżeli mamy kogoś takiego... Pegazusa też mamy. A jeżeli mamy kogoś takiego jak ja, to wystarczy chyba trochę kopnąć mocniej.
W tym momencie ogląda nas 90 osób. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w tej części naszego live'a, gdzie rozmawiamy o kuchni i o tym, jak powstał cykl O czym milczy historia. Mniej więcej po 15 minutach przejdziemy już do pytań, które państwo zadawaliście na naszej karcie społeczności pod postami, a my tu jeszcze pozostaniemy nieco przy tej kuchni i przy tym, jak się cykl rozpoczął. Kiedy pojawiła się opcja, by dodać tak zwany suplement, czy to był pomysł na rozwinięcie tej formy? Bo teraz rozmawiamy mniej więcej 40 minut, czasami 50. Wtedy dodatkowo doszło nam tak specjalne wydanie internetowe pod tytułem suplement.
Tak, to był pomysł Agnieszki na suplement, Agnieszki Strzemińskiej. Ona mówi, słuchaj, tyle nam jeszcze rzeczy zostało, tyle ciekawych tematów. Audycja została skrócona do bodajże 20 minut i szkoda by było tego marnować. No i po jakimś czasie dowiedziałam się, że będziemy działać w dwóch odsłonach. Odsłona pierwsza, która idzie na antenę tych takich podstawowych wiadomości, plus uzupełnienie albo rozszerzenie tematu, które szło już całkowicie poza anteną. No i tak to się przyjęło.
Teraz jest ten moment, żeby przejść do dla nas trudnej sytuacji, ponieważ Agnieszki nie ma już z nami. Od września już. I my rozmawialiśmy o tym, co zrobić z tym cyklem. I wydaje mi się, że tu jest trudna rola redaktora Marka Mierzwiaka, który niejako musiał usiąść na tym krześle tutaj, gdzie ja teraz siedzę, a gdzie siadywała Agnieszka i prowadziła ten program. I nasi widzowie, nasi odbiorcy pytają, jak trudną rolą było to, żeby usiąść i poprowadzić rozmowę z Urszulą Pawlik.
To znaczy, na pewno rola była trudna, wspominając Agnieszkę, bo ktoś bliski z radiowej rodziny odszedł. Ale my z panią Urszulą znamy się od lat, bo nagrywaliśmy też wiele różnych audycji, także to nie była całkiem nieznana osoba, czyli wystarczyło, żeśmy umówili się, że mówimy o tej i o tej książce. Ja znałem, jak to wygląda później na YouTubie, no i zaczęliśmy współpracować. Tak jak pani Urszula powiedziała, ciężko troszkę okiełznać panią.
Ściągnąć na ziemię.
Ponieważ pani jest cudowną opowiadaczką historii tych, które akurat znajdują się na tapecie. Zna masę szczegółów, potrafi wszystko to powiązać ze sobą i jedno wynika z drugiego, więc trudno jej przerywać. No ale też nie mogę dawać takich znaków, prawda, że już koniec programu i trzeba zejść, czy nie mogę kopnąć pod stołem, bo to jest nagrywane i słuchacze to widzą. Kiedy jest sytuacja radiowa, to
radio jest trochę łatwiejsze.
Nie ma sprawy, schodzimy. No, natomiast tu jest bardzo trudna sytuacja, no ale staram się tak jakoś moderować te dyskusje, żeby 33, 37, 40 chyba raz tylko przekroczyliśmy.
Tak, Dolny Śląsk.
Dolny Śląsk, tak. To na początku, to była pierwsza.
Słuchacze są niezmiennie zadowoleni, jak się państwu udaje przekraczać.
Tak? To będziemy przekraczać, to nie ma
To teraz
ma
nawet
sprawy.
Możemy na żywo zapytać, czy nasi słuchacze, nasi widzowie w zasadzie, przepraszam, chcą, żeby te odcinki były dłuższe czy krótsze. Ja będę czekał na komentarz w tej sprawie, od państwa oczywiście, a tymczasem toczymy dalej, zobaczymy za chwilę, jak zareagują na to nasi widzowie. Teraz już jest ponad setka osób, więc będziemy toczyć. I ja chciałem jeszcze teraz dopytać o dobór tematyki, bo to jest pytanie, które się nader często pojawia.
To już tutaj jest w rękach pani Urszuli.
Czyli ster jest całkowicie po stronie pani Urszuli.
Tak, ponieważ pani Urszula ma kontakt z wydawnictwami, wie, jakie książki się ukazują i tak dalej. Więc ona proponuje, no... Ta książka akurat tutaj znalazła się troszkę przypadkowo, bo jak powiedziałem, to jest autorka, którą znam osobiście. Pani Urszula powiedziała, Joanna Lamparska napisała tę książkę, będzie miała promocję w Katowicach. Spotkałem się z nią, podpisała mi tę książkę, porozmawialiśmy i wtedy sprawa stanęła. No to może byśmy porozmawiali o tej tragicznej historii, którą Joanna opisała. Ale to wszystko zależy od pani Urszuli. Pani Urszula przynosi książkę, mówi, dobrze, rozmawiamy o hrabinie. No więc następny odcinek będzie o tej hrabinie Batory, która podobno kąpała się w krwi dziewcząt, w krwi dziewiczej. Zobaczymy, jak to wygląda. W każdym razie ciekawa historia, która niezmiennie bulwersuje tak historyków, jak i chyba czytelników.
Ale są nowe fakty.
No.
Pani Urszulo, czyli pani, nie wiem, wieczorem przegląda swoją biblioteczkę, czy po prostu zamyka oczy i myśli, o czym to ja bym teraz zrobiła tą audycję?
Nie, wręcz przeciwnie. To znaczy, ja mam kłopoty z myśleniem, tak generalnie rzecz biorąc. Jestem osobą słabo myślącą. Poniekąd życie wymusza tematy. Ja dość dużo włóczę się po festiwalach literackich, po targach książki, po konferencjach na temat książek. Mam dość dużo kontaktów z wydawnictwami polskimi i nie tylko polskimi i zawsze wywącham temat, który aktualnie ma się ukazać. Czasami widzę książkę, czy też rozmawiam o książce, która jest w tak zwanym kałamarzu. Znaczy dopiero się pisze, śledzę los tej książki, czasami polecam zakup praw w Polsce i jak wiem, że ma się coś ukazać, co jest ciekawego, to jak to się mówi, brzydko kładę na niej
łapę.
Dzwonię do wydawnictwa, kiedy to się ukaże, jak książka jest w PDF-ie albo po redakcji, to czasami mi się zdarza, że już to dostaję, albo też zapowiedzi, które przychodzą, albo wręcz wydawnictwa dzwonią, słuchaj, mamy taką i taką książkę, albo czy pani wie, że będziemy mieli taką i taką premierę, czy by się pani tym, czy by to panią zainteresowało. I zaczyna się zawsze od czytania książki.
Odpowiada pani już na kolejne pytanie, które padło. Czy czytają państwo te książki od deski do deski?
Ja każdą od deski do deski. Czasami jak jest książka wydana w innym języku i ja czytam tą książkę polecając polskiemu wydawnictwu, to bazuje tylko na wydaniu oryginalnym. Ale po przeczytaniu tej książki czy innej, jest zawsze sprawa taka, no nie ma co streszczać, tylko trzeba się dowiedzieć, co jest wokół tego. No i jeżeli chodzi o książki, na przykład tutaj mam tą Lamparską, Lekarze od zabijania, żeby uzupełnić materiał, który jest poza tą książką, to ja sięgałam do źródeł niemieckich, do źródeł austriackich. Dzwoniłam też do dwóch kolegów dziennikarzy, jednego dziennikarza śledczego, który zajmował się swojego czasu problemem lekarzy i problemem Holokaustu. Wyśledził losy kilku lekarzy, którzy przewinęli się przez obozy koncentracyjne i którym do niedawna, bo to już byli starsi panowie, żyło się bardzo wygodnie jako kierownicy katedr, jako i jeszcze im się dobrze żyło w wygodnych willach. Czy jeden z nich żył jako czołowy ekspert i czołowy lekarz opracowujący program badań w NASA, gdzie mi bardzo dużo takich dokumentów przekazał. No i przygotowanie do takiej audycji to jest po przeczytaniu książki, grzebanie w źródłach, no co najmniej w dwóch językach.
Ja bym teraz prosił o to, bo widzowie mogą tego nie widzieć, że tak naprawdę oczywiście pani opowiada pewną historię, ale to nie jest tak, że pani nie ma swoich materiałów. I ja bym teraz poprosił ukazać to, czego widzowie nie widzą, bo często kadr jest tak ustawiony.
No, to znaczy jest to tak, żeby tylko zmieścić się w... To są tematy. Na przykład jedna jest, żeby...
To są stronice zapisane ręcznie, przemyśleń.
Tak, żeby opowiedzieć o na przykład tym wypadku z NASA. Stuttgart, jest to hasło. Stuttgart, August, Hirt, badania... w ekstremalnych warunkach. Hasło kolejne. Hans Asperger, 1906-80, kliniki pediatryczne. Uwaga, materiał z trzech obozów koncentracyjnych do eksperymentów, współpraca Mengele. Uwaga, źródło austriackie Hermann Eyer, o którym nie wspominaliśmy. To były badania nad tyfusem plamistym, które były prowadzone w Krakowie. Pan zamieszkał przez, o czym ja nie widziałam, przez pół roku w Krakowie i dobierano mu ludzi, dziewczyny do karmienia wszy. To jest wiadomość, która przyszła właśnie od kolegi.
Jeżeli mogę prosić, to do tej kamery pokażmy, że te notatki są prawdziwe i że one powstają, bo to nie jest tak, że nie należy wykonać pewnej pracy, żeby móc te 40 minut opowiadać historię.
No, kolejne hasło, topografia anatomii człowieka, Edward Pernkow, profesor Wiedeń, najgenialniejszy, czy najbardziej genialny atlas anatomiczny człowieka, który powstał, gdzie rysowane były wszystkie rysunki, bo on więźniów. To były ciała, które przychodziły do niego z różnych obozów koncentracyjnych, anomalia, idealnie zdrowi. No i atlas, który funkcjonował jako najlepszy na świecie do niedawna, jak się dowiedziano, jaka jest geneza tego atlasu, zupełnie przez przypadek, na skutek awantury rodzinnej poniekąd, tak po śmierci pana profesora. No tak, atlas został wycofany.
Ale ja muszę dodać, że pani Urszula ma genialną pamięć, bo ja tak czytając te książki i później rozmawiając, to czasami sobie myślę, słuchając jej, że ona mówi pewnymi akapitami. To jest to przeczytane, które tutaj gdzieś się odkurzyło w głowie i potem można z tego czerpać. Mało tego, ja myślę, że jakbyśmy w trakcie tej opowieści zapytali pani Urszuli, a co by pani powiedziała o Kazanowie? To pani Urszula bez problemu zmieniłaby temat. Tak było kiedyś przed nagraniem, że mieliśmy rozmawiać o jednym temacie, ale musieliśmy nagrać coś innego. Dobrze, to nie ma problemu. Sara Bernard, proszę uprzejmie. Kazanowa? W porządku, rozmawiamy teraz. Nie? Także genialna pamięć i łączenie pewnych faktów. Bo to też jest istotne, że nie tylko książka, ale tak jak pani Urszula powiedziała, to wszystko, co się wokół dzieje, czyli to trzeba jeszcze sprawdzić tu, i a zadzwonić jeszcze do kolegi, który może podrzucić pewne informacje, które są istotne dla tego tematu.
To znaczy, ja mam przekleństwo tej takiej bardzo dobrej pamięci i ja od lat pracuję jako tłumacz. Ja zaczęłam już tłumaczyć teksty techniczne, dorabiając sobie na studiach i ja mam pamięć tego rodzaju, że ja pamiętam, jestem w stanie genialnie odtworzyć, na której stronie, w której książce co zostało napisane. Także ja tylko szukam strony i widzę. Jak zdawałam kiedyś egzamin i były jakieś takie współczynniki, dość istotne. Ja jestem w ogóle z zawodu inżynierem. pierwszy.
Magister inżynier.
Nawet magistra mi dali. Chyba w nagrodę za dobre sprawowanie, bo inżynier to ja jestem jak z koziego odwłoka trąba, za przeproszenie. Jako inżynier ja nie zarobiłam ani grosza. Trochę jako ekonomista, bo kończyłam jeszcze handel zagraniczny, no i dużo jako tłumacz. I kiedyś tak mi dobrze poszedł egzamin, bo akurat coś tam przeczytałam, że wszystkie współczynniki wypisałam do 7 miejsca po przecinku, co było tak podejrzane, że mi z góry dano dwóje. Dopiero jak to zacytowałam na ustnym, to się pan profesor zdziwił i pytał, a co pani w zasadzie robi na Politechnice z taką pamięcią?
To ja teraz oddaję głos naszym widzom, bo zapytaliśmy ich o to, czy odcinki mają być dłuższe, czy krótsze, więc czytam tutaj. Dłuższe odcinki chcemy, słuchać, cudownie się słucha. Dłuższe odcinki prosimy dłużej, No i myślę, że tego dłuższego, niech odcinki będą dłuższe, więc to jest sugestia naszych...
3 minuty, a powiedzmy 50.
No i to myślę, że jest jakaś propozycja. Państwo zaraz zapewne tutaj na czacie zareagują nasi widzowie na te propozycje. Jest dokładnie 20 minut od momentu, upływa 20 minut od momentu, kiedy zaczęliśmy. Ja obiecałem, że będziemy przechodzić do pytań, więc przechodzimy już do pytań naszych widzów, które zadawali na karcie społeczności pod postami. Natomiast chciałbym też w tym miejscu poprosić o to, żebyście państwo oczywiście komentowali kolejne odcinki O czym milczy historia, oczywiście lajkowali i subskrybowali nasz kanał, a jak włączycie powiadomienia, to będziemy już naprawdę zachwyceni. I pamiętajcie, że O czym milczy historia jest teraz głównie na kanale na YouTubie, ale jest to też realizacja postulatów, które się pojawiły właśnie dotyczących długości materiału, jaki jest prezentowany, bo na antenie radiowej ciężej jest upchnąć, że się tak brzydko wyrażę, tej długości audycji po prostu, no bo mamy też ten cykl życia, że tam o pełnej są wiadomości i tak dalej. Nie możemy sobie pozwolić na aż takie szafowanie. Przechodzę do pierwszych pytań, starałem się wybrać takie, które też trochę zdradzą państwa upodobania. Zaczynamy od pytania do pani Urszuli. Czy była kiedykolwiek nauczycielką w szkole lub wykładowczynią na uczelni? Bo
tak.
Chcą wszyscy, żeby pani uczyła.
To znaczy tak, pracowałam na uczelni, na Politechnice, natomiast tak jak powiedziałam, z inżynier ze mnie taki jak z koziego odwłoka trąba. No potem po stanie, jak wprowadzono stan wojenny, no miałam takie dość nieciekawe karty i nigdzie nie mogłam znaleźć pracy i przygarnięto mnie do szkoły. I jak tylko zostały zluzowane te najgorsze, największe rygory, to uciekłam z tej przechowalni do centrali handlu zagranicznego.
I w takim razie kolejne pytanie także do pani Urszuli. Co myśli o dzisiejszej cyfrowej literaturze i audiobookach?
Cyfrowa literatura na cyfrowej literaturze, jak już powiedziałam, na PDF-ach łatwiej się pracuje. Natomiast ja jestem taki stary, leciwy egzemplarz, który można porównać z dinozaurami, tych, które się chowały. I jako stary dinozaur i jako tradycjonalistka ja lubię książki. Ja się w ogóle wychowałam w domu, gdzie była ogromna biblioteka, gdzie cały pokój to były cztery ściany zasłonięte książkami. Zresztą książka to jest najpiękniejsza tapeta. Było biurko, był duży globus, gdzie tata chował butelki w środku. No i duży fotel do czytania. I ja jestem zdecydowanie za książką tradycyjną. Z wielu powodów. Zapach, przyjemność dotyku, mniej się męczą oczy i ja jakoś bardziej chłonę klimat. Ja czytając książkę widzę obrazy, ja ją czytam obrazami. Natomiast w literaturze elektronicznej, czy przygotowując się na przykład do recenzji książki, czy przygotowując książkę, jakąś pozycję do napisania exposé pod kątem zakupu licencji przez wydawnictwo, ja muszę kontrolować się, bo książka ma takie swoje tajemnice. Decydujące jest to, co jest w pierwszych 10%. Przy 25% musi nastąpić przełom. Przy 1/3 znacząca jakaś odwrócenie akcji, coś, co zaskoczy, potem połowa i potem to napięcie w drugiej połowie również rośnie. Także ja, czytając elektronicznie, automatycznie, żeby zwracać uwagę, dzielę sobie tą książkę właśnie pod kątem zrobienia z tego recenzji, zrobienia z tego oceny i takiej analizy. Także przyjemność dla mnie to jest książka typowa, książka elektroniczna to jest praca.
Panie Marku, pan szelest tradycyjnej książki?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I to z paru względów. No, też lubię trzymać książkę i czytać, to raz. A dwa, jeżeli już tyle godzin spędzam przed komputerem, prawda, i tak dalej, to chcę usiąść w fotelu i trzymać tę książkę i zanurzyć się w ten świat. Bo wtedy wiem, że mam dla siebie pół godziny, godzinę albo półtorej godziny, natomiast nie jestem zobligowany do tego, że muszę ten ekran tą co chwilę tam przekładać i tak dalej, albo na przykład nie mogę wyjść, bo tam jest to z komputera słyszalne i stracę coś. Tu mogę zamknąć, wrócić za chwilę i znowu wejść w ten cudowny świat literatury. No także teraz, zdecydowanie papierowa książka.
To teraz kolejne pytanie. Anna Neyman pyta, jakie są ogólnie ulubione książki pani Urszuli? Czy mogłaby polecić jakieś tytuły? I co pani Urszula czyta dla przyjemności?
To i rzecz taką bardzo śmieszną, którą powiem. Ja mam zawsze na podorędziu Koziołka Matołka Makuszyńskiego. I tego Koziołka Matołka na każdą handrę, na każde jakieś takie odreagowanie szybko, to właśnie sięgam po Koziołka Matołka, który mi towarzyszy no już ponad 60 lat. Drugą taką, którą niedawno odkryłam, to jest książka i dla dzieci, i dorosłych, jak Grinch zepsuł święta. Opowiadaliśmy z panem Markiem niedawno. Jeżeli chodzi o książki, to ja wolę książki historyczne. Ja bardzo lubię książki historyczne i to zarówno te fiction, jak i non-fiction. Co to jest non-fiction? To jest książka popularno-naukowa albo naukowa i tutaj mam też takie ulubione tematy, starożytność, starożytne Chiny, Egipt, Grecja, Persja. No dla mnie te książki to są kryminały. O archeologii bardzo dużo. Powieści historyczne tak, ale z tak zwanym, Niemcy to nazywają historische Kulturromane, czyli powieści kulturalno-historyczne i pod tym pojęciem historyczne, kulturalne oznacza bardzo dobre przebadanie realiów epoki. Także to są moje ulubione książki. Nie znoszę science fiction, nie lubię thrillerów generalnie, dobrą beletrystykę. Natomiast dla przyjemności, no ostatnio książkę, po którą sięgnęłam kilka razy i którą bardzo każdemu polecam. To jeszcze robiłyśmy z Agnieszką Strzemińską, książka Rebisu Czarodziej. Cudowna biografia Mana, pisana jak gdyby z perspektywy silnej kobiety, którą tak naprawdę była jego żona. I ta książka pokazuje cudowny język, wspaniały tłumacz, jak małym, miałkim i beznadziejnym człowiekiem był ten wielki noblista. Jeżeli chodzi o książkę taką, która mi zapadła w pamięć, do której też czasami wracam kartkując, To była książka Hrabia Monte Cristo. Jak się ma 8 lat i się przeczyta coś takiego, to to zapada w pamięć na zawsze. I takich książek mogłabym wymienić całe mnóstwo. Zresztą ja przebywam w domu, w którym mieszkają książki i trzeba spory slalom pokonać, żeby dotrzeć z miejsca na miejsce, co się bardzo podoba mojemu kotu.
Panie Marku, pan ma swojego koziołka Matołka?
Nie, ja nie mam swojego koziołka Matołka. Ja od dłuższego czasu czytam książki biograficzne, ponieważ też opierając się na tych biografiach sławnych ludzi, robię audycję Ścieżki Miłości od wielu lat, więc na przykład ostatnio Stefan Zweig, tak, napisał książkę o Marii Antoninie, więc musiałem ją przeczytać, ale teraz jak spotykamy się z panią Urszulą, to oczywiście tamte też czytam, ale głównie muszę przeczytać te, żebym wiedział, o czym będziemy rozmawiać. Natomiast właśnie, sporo książek takich mówiących o życiu sławnych ludzi i jak to ich życie wpływało na ich twórczość, albo odwrotnie, jak twórczość na życie. Więc mniej więcej takie biografie mnie interesują i to jest moim hobby od wielu, wielu lat.
A poza tym u mnie jest ta sprawa, że ja wyszukuję dla wydawnictw książki i obserwuję trendy, które są. Na przykład przez kilka lat wielkim hitem były książki o wielkich, sławnych kobietach. Ja przeczytałam większość tego i bardzo, bardzo żałuję, że tak mało tych biografii jest kupowanych w Polsce i jest na język polski tłumaczony. Książka, jeżeli wrócimy do fascynacji, to taka, która zapadła we mnie, to jest książka sprzed 5 lat, którą napisał genialny znawca kina. Można powiedzieć taka torbicka w spodniach. I on napisał książkę o kręceniu pierwszego pełnometrażowego filmu dźwiękowego z Marleną Dietrich w roli głównej. To był ten słynny błękitny anioł. I tak bardzo żałuję, że tej książki jakoś w Polsce nie ma zainteresowania. To jest książka, która opisuje tą atmosferę kabaretów sprzed I wojny światowej. To jest atmosfera stawania się gwiazdą. To jest atmosfera intryg na planie. To jest atmosfera już tych pierwszych rodzących się ruchów nazistowskich. I druga książka, której mi tak bardzo żal, że jakoś nikt się za nią nie bierze, to jest biografia Eriki Mann. A Erika Mann to jest nikt inny jak postać Sally w tym słynnym filmie Kabaret. Właśnie w oparciu o jej życiorys napisano scenariusz do tego filmu i nakręcono ten film.
Którą to Sally grała
Liza Minnelli.
Liza Minnelli, oczywiście.
I teraz pytanie pani Izabeli Kacperczyk. Zastanawia się ona, kto opiekuje się tym kotem wspomnianym przez panią podczas pani podróży.
Oj, tych kotów to u mnie było już bardzo dużo, bo ja z reguły przygarniam koty w takim bardzo kiepskim stanie zdrowia, z którymi sobie weterynarze nie radzą i których bardzo dużo czasu i czynności kosztuje wyprowadzenie. Są to koty straumatyzowane. Także wcześniej jeździłam z kotem na tylnym siedzeniu samochodu. Nawet jak trzeba było jechać do Wiednia, to był siamski kot, który sobie świetnie radził i gdzie mogłam przemycić wszystko, bo na granicy w Cieszynie każdy zajmował się moim kotem, a nie moim bagażnikiem. No w tej chwili czasami, jak stan zdrowia kota jest jeszcze na tyle zły, to idzie do weterynarza, który mi go wcisnął na rekonwalescencję. Do siostry nie może, bo ma kota bojowego, który wykańcza każdego kota, który zagrozi terytorium, ale zawsze znajdę jakieś dobre ręce, które się ulitują i przygarną tego kota, który z reguły potem wraca obrażony, co ja mu narobiłam takiego.
Skądś to znamy. Teraz jeszcze ostatnie pytanie i przejdziemy już do pytań, jakie zadają nam tutaj nasi widzowie na żywo na czacie. I jest to pytanie Katarzyny Płóciennik, która pyta, czy będzie odcinek o dawnych cywilizacjach, na przykład Ainów, Chazarów, albo też o Polakach, na przykład ze szkoły lwowskiej, o bracie marszałka Józefa Piłsudskiego, czy synie Heleny Modrzejewskiej, Rudolf.
Rudolf Modrzejewski to jest cudowna postać, genialny konstruktor, świetny absolwent Akademii w Curychu. Natomiast jeżeli się pojawi książka, bo taka jest formuła naszych spotkań, to na pewno będzie. I ja osobiście bardzo żałuję, że nie ma tych starych cywilizacji, ale pojawiła się w tej chwili książka w znaku, która nazywa się Barbarika. I Barbarika opowiada o czasach, które były, o tym, co się działo na ziemiach polskich, na terenach dzisiejszych Czech i na terenach południowych Niemiec w wiekach przed Chrystusem. Jest to pasjonująca opowieść i chyba po to, to znaczy nie, chyba na pewno po to w którymś momencie sięgniemy. Problem polega na tym, że będzie trzeba dość dużo wokół tej książki poopowiadać i dość dużo materiałów poszukać głównie.
I zebrać, ale mamy 50 minut.
No tutaj już jest mowa o jakiejś godzinie, więc to się tutaj ekipa oczywiście rozkręca. Jest już pytanie pierwsze na naszym czacie, które będziemy tutaj chcieli zadać. Czy jest jakieś egzotyczne miejsce, które pani odwiedziła i zrobiły na pani to miejsce, czy te miejsca największe wrażenie?
O tak, to znaczy moim takim ukochanym miejscem, do którego chciałabym wrócić, jest Peru. Ja uwielbiam ten kraj, przede wszystkim ze względu na jego bardzo surowy krajobraz, bardzo przepiękną przyrodę. Wrażenie zrobiło na mnie, tak jak na każdym chyba, Nazca, przy czym ja miałam jeszcze szczęście oglądać Nazca, jak nie było uszkodzone. Lima jest wspaniałym konglomeratem. Jeżeli bym się miała gdzieś kiedyś przenieść poza Europę, to byłoby to właśnie Peru, kultura inkaska, chociaż tam się żyje bardzo ciężko, bo głównie to się żyje na poziomie powyżej 4000 metrów i bez kokainy, którą się spotyka na każdym kroku. Jest herbata z domieszką kokainy, jest czekolada z kokainą i jest taki lek Sorocze, który zapobiega chorobie wysokościowej, która też jest z kokainą. Po prostu Europejczyk nie przeżyje tego łatwo, bo są bóle głowy, krwotoki z nosa. Ale jeśli tak, to Peru. No i drugie takie miejsce, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie i gdzie chciałabym wrócić, to jest Kambodża, to jest Angkor Wat. No ja w swoim życiorysie mam trochę tych miejsc takich egzotycznych, dlatego że ja pracując w centrali handlu zagranicznego jako ekspert UNIDO. To jest United Nations Industrial Development Organization, czyli takie miejsca, które się popularnie nazywa trzecim światem i w którym trzeba coś technicznie naprawić, zbudować, polepszyć, unowocześnić. No i parę takich przygód mam za sobą.
Dawid Zarzecki pyta, jaka jest pani ulubiona postać polskiej literatury pozytywistycznej? Ale myślę, że to jest pytanie do zarówno pani Urszuli, jak i do pana Marka.
Z pozytywistycznej literatury mnie się bardzo podoba Wokulski. Dlaczego? Jest to symbol człowieka, który pokazuje, jak można się wyrwać z tych najniższych takich warstw społecznych w górę wyłącznie własnymi siłami. Opuścić własne środowisko wcale nie jest tak trudno. Wybić się powyżej tego, co robili rodzice i dziadkowie, to jest spora sztuka. A Wokulski to zrobił. Pozostał dobrym człowiekiem, wrażliwym człowiekiem, empatycznym człowiekiem. No i poza tym przeżył to, co przeżywa większość z nas. Takie jakieś odrzucenie ze strony kobiety, za którą biegał praktycznie przez całe życie. Jest to piękna historia jednostronnej miłości. I to jest droga taka od zera do milionera, ale pisana w sposób taki bardzo empatyczny, bardzo dogłębny, z ogromną sympatią dla tego Wokulskiego. Natomiast jeżeli chodzi o powieść jako całość, to mi tak dobrze została w głowie rodzina Połanieckich, no ale to już tak nie bardzo pozytywizm, Sienkiewicz, ukochany bohater pies Saba.
To kolejne pytanie, tylko proszę jeszcze o odpowiedź redaktora o tego pozytywistycznego ulubionego bohatera.
No tych bohaterów jest sporo. Mnie bardziej interesują nie bohaterowie pozytywistyczni, tylko autorzy, którzy piszą o tych bohaterach. I na przykład...
Panie Marku, niech pan nie kombinuje. Pytaliśmy o bohatera.
No nie, no oczywiście Wokulski, tak, Rzecki, bez wątpienia.
Rzecki, tak. Pamiętasz Kac?
Tak, bardzo mi się podobał właśnie ten subiekt, który był przywiązany do tej idei napoleońskiej i wiedział, jak tam ustawiać tych wszystkich. I zawsze mu wyszło, że Napoleon był najlepszy. Wokulski według mnie oczywiście jest, tak jak pani powiedziała, bardzo ciekawym człowiekiem, który wiele przeszedł w życiu i też jak czytałem tę powieść, to tak się zastanawiałem, bo co czytałem? Ach, kiedy? Przed laty.
No, która była w drugiej klasie szkoły liceum.
Jaka będzie moja droga życiowa i czy kiedykolwiek na przykład stanie się tak, że ja będę musiał wybierać między miłością na przykład, a jakimś normalnym, innym życiem, w którym to życiu mogę na przykład mieć czerwone ręce, bo sobie odmrożę. I będę musiał gdzieś tam pracować bardzo daleko. Więc to są tacy bohaterowie, którzy no, zrobili na mnie spore wrażenie. No, Cezary Baryka może nie za bardzo. Chociaż jak byłem młody, to każdy może ma tam w sobie troszeczkę baryki w sobie. No i to tak mniej więcej wygląda. Łatwiej by mi było powiedzieć o romantycznym bohaterze. No ale jak pytają państwo o pozytywistym, to tyle.
Pytanie tutaj, które jeszcze chciałem zadać od naszych widzów, to pytanie do państwa. I brzmi ono tak. Kto pisał lepsze kryminały? Christie, Doyle czy Larson? Panie Marku.
Ja?
Kto pisał lepsze?
Jak jeszcze?
Jeszcze raz. Agatha Christie, Doyle i Larson.
No każdy pisał inaczej. Te kryminały, prawda? O czymś innym, więc Agatha Christie oczywiście to jest kobieta, która też przeszła sporo i później może w tych swoich kryminałach też zawarła swój życiorys. Conan Doyle, no wiadomo, to jest ikona kryminału. To trudno, ale trudno porównywać, bo to jest zupełnie inna historia. Gdyby pan powiedział na przykład, nie wiem, Conan Doyle i Krajewski, no to powiem, że obecnie Krajewski jest lepszy. Według mnie. No ale tak, nie wiem.
Znaczy, ja z tej trójki, jeżeli chodzi o Stiega Larssona, to ja mam zupełnie taki osobisty stosunek do niego, bo ja go bardzo krótko znałam, ale go znałam i dość dobrze znam jego partnerkę i wiem, co przeszła po śmierci z ukochaną rodziną. Także ja patrzę przez pryzmat na Larssona tego dramatu, który się rozegrał i takich proroczych słów, bo myśmy się kiedyś spotkali we Frankfurcie nad Menem. Notabene, ja miałam tą książkę jego, która jeszcze nie wyszła i poszłam do jednego z polskich wydawców, mówię, popatrz, tu jest coś genialnego. I wydawca mówi, ale mnie Szwecja nie interesuje, a była książka do kupienia za tanie pieniądze. Natomiast takie zdanie padło już po konferencjach, już na koniec dnia, i bo to był świetny dziennikarz śledczy, zresztą on w Polsce dość sporo działał i powiedział, że on pracuje nad książką, bo to będzie, jak ją skończy, to będzie ostatnia rzecz w życiu, którą zrobi, i jest pewien, ma takie przekonanie wewnętrzne, że ta że on tej książki fizycznie nigdy nie weźmie do ręki, gdy wróci z drukarni. I rzeczywiście zmarł na zawał serca, zanim ta książka się ukazała. Także ja mam do tego cyklu Larssonowskiego, tych trzech tomów, takie bardzo osobisty stosunek, tak samo jak no do ludzi, których się zna, to się zupełnie Agaty Christie nie znam, urodziłam się dużo później, Conan Doyle'a. Jeżeli chodzi o Conan Doyle'a, to on jest bardzo różny. I ja na przykład bardzo lubię książkę Jego pies Baskervillów. Co do innych, to niektóre są przegadane. Jeszcze jest taka książka, która chyba się nie ukazała w języku polskim, ale w języku niemieckim. Ona się nazywa Centkowana wstążka, podobnie jak w angielskich. A Agata Christie, no w Agacie Christie zaczytywałam się mając 10-12 lat, a potem uznałam, że to jest starsza pani, mając chyba 16 lat, która nic nie ma ciekawego do powiedzenia.
Teraz tym bardziej, że tym autorów kryminałów jest sporo, nie tylko polskich, więc jest w czym wybierać.
Teraz pytanie od Hanny Izabeli. Czy myśli pani o napisaniu książki?
To znaczy, mam mnóstwo propozycji napisania książki i co ciekawe, mam dwie bardzo konkretne oferty. I to ciekawostka z wydawnictw niemieckich. Po prostu chcieliby, bo ja miałam życie takie dość niekonwencjonalne, takie trochę zabawne, i bardzo chcieli, żeby napisać książkę z pogranicza polsko-niemieckiego. Ja plus jakiś niemiecki partner, którego usiłuję ucywilizować. No do tej pory jakoś się nie wzięłam za to. Polskie wydawnictwa też zwróciły się do mnie, żeby napisać zbiór takich opowiadań historycznych, czy takich esejów historycznych na bazie tego, co się mówi, o czym milczy historia. Nawet miałam kiedyś do propozycję napisania książki dla dzieci, właśnie takiej popularno-naukowej, takie opowiastki historyczne, bez dat, bez nadmiernej ilości nazwisk, z dużą ilością anegdot i ciekawostek. Póki co tłumaczę książki na polski.
Pytanie kolejne, które tutaj mamy do państwa, to jest pytanie o to, literatura którego kraju robi największe wrażenie?
To jest ciężko powiedzieć, bo największy zalew i największą modę mamy literatury amerykańskiej. I ona, tak jak Hollywood zdominowało świat filmu, tak
świat książki
dominują Amerykanie. No jak mówimy o listach bestsellerów, to zachłystujemy się listą bestsellerów New York Timesa. Natomiast zupełnie nieodkryta A, bardzo dobra. Nie tylko merytorycznie, ale również stylowo jest literatura niemiecka. I ja zajęłam się tą literaturą niemiecką i muszę powiedzieć, że kilkudziesięciu pisarzy niemieckich do tej pory nieznanych udało mi się zakotwiczyć na tym rynku. Jest to bardzo solidny warsztat, bardzo ciekawa historia. No i piękny język, jakby nie było, jest to język Lutra, język Goethego, język Schillera, bardzo bogaty i naprawdę się to fajnie czyta. Zaskoczyły mnie powieści kobiece i powieści humorystyczne. Mówi się, że Niemcy nie mają poczucia humoru, ale kilka naprawdę mega zabawnych książek ja przeczytałam w języku niemieckim. W każdym razie cenię sobie bardzo tą literaturę i solidność tamtejszych pisarzy. I gdybym miała tak ad hoc polecić książkę, no to oczywiście powszechnie znana Charlotte Link, Sabine Ebert, Ellen Alpstein, ale ja cenię sobie bardzo książkę Klausa Corneliusa Fischera, niestety już nieżyjącego pisarza i odpuść nam nasze winy. Nie wiem, czy jeszcze jest książka na rynku, ale ją lubię i generalnie lubię literaturę niemiecką.
Panie Marku, jak to jest z tą literaturą? Czy jest jakiś kraj, który literatura danego kraju?
Nie, zastanawiałem, wie pan, po prostu jeśli jest ciekawa książka, to człowiek czyta. Natomiast czy to jest literatura amerykańska, francuska czy włoska? Nie zastanawiałem się. Jest dobra pozycja, to trzeba ją przeczytać i koniec. Natomiast, no, tak jak pani Urszula powiedziała, amerykański rynek jest najbardziej ekspansywny i najwięcej jest tych książek, ale przecież literatura niemiecka, francuska i włoska też jest godna polecenia. O innej nie wspomnę, bo nie można.
No to w takim razie, ja myślę, że my tutaj możemy znacznie więcej, natomiast jest kolejne pytanie, tym razem o okres historyczny, który najbardziej państwa zaskoczył.
Zaskoczył.
Albo interesuje w tym sensie może.
To też
u pani Urszuli to pewnie...
Wszystko.
Oprócz tego, że wszystko, to jednak...
To znaczy, to zależy. Miałam jako dziecko fascynację Egiptem, piramidami i taką wisienką na torcie był Egipcjanin Sinue albo Sinuche, w zależności jak to się wymawia. Potem średniowiecze przyszło. Mroki średniowiecza, ale to wczesne średniowiecze. Potem jako średniowiecze minęło, zajęłam się Chinami, notabene najbardziej interesujący kraj, moim zdaniem, i jedyna cywilizacja, którą możemy pociągnąć, która miała swoją państwowość od pisanego, czy od pierwszych źródeł, od minus XI wieku przed naszą erą, te Chiny istnieją do dzisiaj. Potem mi się tak troszkę znowu odmieniło i byłam zafascynowana Persją, Królestwem Perskim. No i nie sposób, żyjąc w kulturze chrześcijańskiej, nie zająć się tą przysłowiową ziemią świętą, Jerozolimą, jako taką wyprawami krzyżowymi. No to też jest średniowiecze. Zresztą mam nadzieję, że z panem Markiem wkrótce też zrobimy program o Jerozolimie, gdzie naprawdę warto. Także w zależności od tego, jaki był okres, takie przychodziły fascynacje. Natomiast stosunkowo najmniej interesował mnie okres II wojny światowej. Za okrutne to było wczoraj, za bolesne, za dużo opowiadań w domu. Moja prawie cała rodzina wyginęła w czasie II wojny światowej.
Jeśli chodzi o mnie, tylko dwa słowa, to oczywiście Grecja, fascynacja od początku, w zasadzie od szkoły średniej, potem przez studia i tak dalej, więc to wszystko, co z Grecją jest związane, jest dla mnie bardzo istotne i bliskie. No i też Egipt, bo byłem tam dwa razy, także poznałem tę historię tego kraju, no i te książki, które mówią o Egipcie, też są ciekawe i warte polecenia.
I widział pan piramidon w Gizie?
Piramidon widziałem. Piramidon widziałem i nawet zażywałem, bo może głowa mi bolała wtedy.
No. I to jest ten moment, w którym zaraz przejdziemy do kolejnego pytania. Jest nas ponad 200 osób na kanale na żywo podczas tej sesji Q&A i bardzo was prosimy raz jeszcze o komentarze pod materiałami, kolejnymi odcinkami O czym milczy historia, lajki, oczywiście subskrypcje. No i jeśli włączycie powiadomienie, to będzie już naprawdę super. A my przechodzimy sobie tymczasem do kolejnego pytania. Czy czytaliście państwo Gotland Mariusz Szczygło i czy podobała się wam ta książka?
Ja nie czytałam.
Ja czytałem i bardzo mi się podobała ta książka. Widziałem też spektakle oparte na tej powieści. Znam Mariusza, fantastyczny człowiek. No i to jest książka, którą trzeba przeczytać, żeby poznać naszego sąsiada i jak on myśli, prawda? Więc
znaczy, ja mam tą książkę, ja mam taką kupę książek na biurku i ona jest zawsze na górze. I no co, i co rusz wpada coś nowego, co trzeba pilnie przeczytać i ona jest znowu na górze. I sobie obiecuję, że jak tylko mi się trafi pierwszy urlop, a ten mi się nie trafia od dłuższego czasu, to właśnie będzie ta książka jako pierwsza, a drugą zaraz pod nią mam Odrzanie.
Oho, to ja nie czytałem jeszcze. To jest
autora, który napisał Kajś.
No tak, 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 zaraz. No teraz mi wyleciał.
Teraz wyleciał, ale Kajś było wspaniałe polecić każdemu z czystym sumieniem. Dla mnie jako krakowski z dziada pradziada, bo nie z baby prababy, to ta historia śląska była ogromnym zaskoczeniem i szokiem.
Zresztą można było zobaczyć na scenie Teatru Śląskiego i Teatru Zagłębia, bo te dwa teatry połączyły siłę i właśnie opierając się o tę książkę Kajś zrobił wspaniały spektakl.
No to kolejne pytanie, czy będzie temat, czy będzie audycja o Sulejmanie Wspaniałym? Myśmy chyba trochę...
Już było audycja swojego czasu, przy czym bohaterką...
Polecamy naszą playlistę oczywiście.
To była jeszcze audycja nagrana z Agnieszką Strzemińską, gdzie Sulejman był jedną ze współpostaci, natomiast główną była Roxolana, czy też Hurem.
Teraz tutaj takie ciekawe spostrzeżenie naszego widza. Czytanie tej samej książki za czasów młodości, a teraz kiedy w wieku, jest się w wieku dojrzałym, to jest tak jak czytać dwie różne książki. Czy państwo też tak mają?
Tak, dokładnie, dokładnie tak samo. Za każdym razem ten koziołek matołek jest inny i ma inne pokłady humoru, który się wydobywa. U mnie wychowywano w ten sposób, że sadzano mnie jako małe dziecko po południu zawsze na fotelu i ktoś czytał książkę. Z reguły to była babcia. I pamiętam, że jak miałam 4 lata, to katowano mnie krzyżakami. Czytano 4-letniemu dziecku krzyżaków, żeby dziecko, że tak powiem, nabrało trochę ogłady i kultury. I pamiętam z tych krzyżaków tylko jedną rzecz, że Zbyszko był taka świnia ostatnia, że Jagienkę w karczmie podtykał jej łyżką jajecznicę z tłustymi skwarkami, a ja nienawidziłam jajecznicy i tłustych skwarków. I potem jak trzeba było tych krzyżaków przeczytać już trochę dalej, to i Zbyszko nie był świnia, a jajecznica nie miała żadnego znaczenia.
A Kajś napisał Zbigniew Rokita.
Rokita właśnie.
Jeśli chodzi o mnie, to tak jak pani mówiła o książce Hrabia Monte Cristo, to ja będąc pacholęciem czytałem Trzech Muszkieterów gdzieś tam na kolonii pod kocem i latarką świeciłem i teraz jak niedawno wróciłem, żeby troszeczkę przeczytać tę powieść, bo robiłem audycję o Aleksandrze Dima ojcu, no to tak zastanawiałem się, co mnie tak uwiodło wówczas, że ja tak godzinami tam pod tym kocem siedziałem. No taka sobie powieść, prawda, którą wielokrotnie sfilmowano. Konfrontacja czasami jest...
przykra.
Przykra.
Ja natomiast jeszcze mam jedno spostrzeżenie, bo ja lubię czytać książki, które mają różne tłumaczenia. I na przykład stwierdzam, że im starsza książka, im później wydana, im wcześniej wydana, tym lepsze tłumaczenie. Taką rzecz, która dla mnie była szokiem, to w szkole średniej ja czytałam ten cykl Maurice'a Driona Królowie Przeklęci. Było tak wspaniałym językiem napisane i nie tak znowu dawno, bo 10 lat temu wyszła ta książka w nowym tłumaczeniu. I zaczęłam ją z ciekawości czytać i też włosy dęba mi stanęły na głowie. Mówię, Boże, co za język, co ja widziałam w tym Bohomazie. Wróciłam do wydania z 68 roku i książka genialna. Tak samo jak nie polecałabym nikomu nowych tłumaczeń hrabiego Monte Cristo. Porażka.
To kolejne pytanie w takim razie. Która książka polskiej literatury jest państwu najbliższa?
Która książka polskiej literatury?
Może zróbmy taki podium. Podium Marka Mierzwiaka i pani Urszuli. No,
dla mnie, jak już wspomniałam, dzieciństwo Koziołek Matołek. Mnie już... I bardzo żałuję, bo były jeszcze, które ktoś mi zwinął, to były Awantury i Wybryki Małej Małpki Fikimiki. Szukam tego po internecie wszędzie i nie mogę znaleźć. Ale bajka biskupa Krasickiego Śmierć. Był sobie dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona kaszląca i słaba, on skulony czy zgięty we dwoje. I to jest książka, która jest napisana dla dzieci, która jest tak prawdziwa, tak zarazem okrutna i tak mądra. Także do tej książki bardzo często wracam i też jest w rankingu tych moich ulubionych. Fleszarowa Muskat. Stangryt Jaśnie Pani. Historia, która się zaczyna w dworku szlacheckim w dwudziestoleciu międzywojennym, przechodzi przez II wojnę światową i kończy się w latach tego siermiężnego socjalizmu w roku chyba 65. W każdym razie zdecydowanie przed 68. Rozwój osobowości wiejskiego chłopaka z Czworaków, który dochodzi do stanowiska sekretarza partyjnego dużego miasta. Z klasyków, jak powiedziałam, Rodzina Połanieckich, Sienkiewicza, Lalka Prusa, która mi się bardzo podobała. No rzecz, która ludziom, czy też bardzo małej ilości się nie podoba, która mało osób zachwyca, to jest Nad Niemnem Orzeszkowej. Mnie się to bardzo podobało. I taki ulubioną rzecz to jest Jarosław Iwaszkiewicz, Sława i Chwała, którą też w całości przeczytałam może dwa razy, ale do której tak czasami sobie lubię zajrzeć.
Ja powiem krótko, bo powiedziałem, że wolę, że tak powiem, literaturę romantyczną, więc zdecydowanie Dziady. I czasami biorę te Dziady i do wielkiej improwizacji wracam, czytam, mówię i zastanawiam się, jak ja bym to powiedział na scenie. Potem Kordian, muszę powiedzieć państwu, że niektóre fragmenty Kordiana to uczyłem się na pamięć. No i taka dość dziwna książka, o której mi mówił mój dziadek, to są Jelita Kraszewskiego. On mi opowiadał to, kiedy byłem dzieciakiem i to mnie bardzo zainteresowało i potem wróciłem do tej książki, przeczytałem ją raz. No i czasami też wracam, jak przy okazji właśnie audycji o Kraszewskim, też przejrzałem sobie tę Jelita. Bardzo ciekawa i pouczająca książka, mówiąca o tym, kim jest człowiek, kim może się stać człowiek.
Widzę, że minęła godzina 19, czyli jesteśmy już ponad godzinę na żywo tutaj z Państwem, więc dajmy sobie jeszcze 5 minut i będziemy się żegnać. Oczywiście tutaj ja zdradzę coś ze swojej kuchni, że jak będziemy mieć 200 odcinków, to myślę, że ten 200 zrobimy odcinkiem jakimś szczególnym. Mam nadzieję, że się Państwo zgadzacie.
A ile nam jeszcze brakuje?
20.
Oj.
Ile?
20.
20, no to niewiele.
To żyjemy raczej.
To niewiele. No
damy radę. Myślę, że
tak,
tutaj nie będzie problemu.
W roku? No, może. Nie?
Będziemy się starać na pewno, żeby to szybko nam jakoś poszło. Więc jeszcze teraz sprawdzam, czy są jeszcze jakieś pytania na czacie. Pani Urszulo, jest taka książka, po której przeczytaniu zmieniło się wszystko, która wywarła ogromny wpływ na panią. Pytanie do pana Marka i pani Urszuli.
Dla mnie Feuchtwanger, rodzina... O Boże, 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 nie Oppenheim. W każdym razie jest to książka o budzeniu się nazizmu, druga wojna światowa. Ogromne wrażenie, żydowska rodzina, którą wkręcają te wszystkie... Oppermann. Rodzeństwo Oppermann, Geschwister Oppermann, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie, po której nie mogłam spać. I druga taka, która mnie przeraziła, medaliony naukowskie.
No to ja miałem podobną, bo myślę tutaj o rzeźni numer 5, Kurta Vonneguta. Tak.
To też książka mocna.
Po której trudno zasnąć. To jest jakby jedna strona medalu, a z drugiej strony książka... Żywoty Państwa Wolnych, Brontona, ale ze względu na tłumaczenie Boya, ponieważ kiedy zacząłem czytać tę książkę, więc na początku oczywiście bardzo trudno, a potem jak człowiek wszedł w ten świat i zaczął jakby mówić tym językiem Boya, Brontona, w tej staropolszczyźnie się znalazłem, fantastyczna rzecz.
A dla mnie jeszcze były Witkacego 662, Upadki Bunga. To jest też rzecz, która mnie tak bawiła i która była tak cudowna, ale wspomniał pan o Boyu. To jest jedna rzecz, komedia ludzka Balzaka. Dzisiaj książka jest nie do czytania i ja czytałam komedię Balzaka również po niemiecku i po angielsku. Tłumaczenie polskie w stosunku do tych tłumaczeń jest tłumaczeniem genialnym. I jakieś 15 lat, nie, wcześniej, to było w latach 90., Francuzi pokusili się o wydanie komedii ludzkiej. I co? I z wersji polskiej, z Boya Żeleńskiego, była ta książka na nowo przerzucana, tłumaczona na język francuski. Czy może być większy rechot losu?
I tym akcentem kończymy nasze spotkanie, nasz dzisiejszy live w tej wersji waszych pytań do naszych gości. Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, bardzo dziękujemy, gratulujemy tej pracy, jaką państwo wykonujecie, bo tutaj tych gratulacji dla was w komentarzach jest mnóstwo. Jest też bardzo dużo zachęt do pisania książki, pani Urszulo. Także jak pani potrzebuje dodatkowej motywacji, to tutaj zaraz ona się pojawi. Więc przekazuję już jakby hurtowo ukłony od naszych widzów dla państwa pracy. Oczywiście
kłaniamy się też państwu.
Czekamy na kolejne odcinki, a my dzisiaj bardzo państwu dziękujemy za obecność. Ponad godzinę byliśmy dzisiaj razem, mogliśmy się poznać, być na żywo. Dziękujemy bardzo za wasze komentarze na czacie.
Słuchało?
Ponad 250 mieliśmy w głównym momencie, teraz mamy 225 osób. Za wszystkie odwiedziny w tym streamie bardzo dziękujemy. I dziękujemy oczywiście za lajki, komentarze i subskrypcje. Bądźcie z nami, o czym milczy historia. Marcin Rudzki, bardzo dziękujemy. Radio Katowice.